Dzisiejszy wieczór, ten szczególny, bo w piątek i to pierwszy w miesiącu kwiecień, kieruję szczególne słowo pozdrowień do Was, drodzy młodzi słuchacze Radia Maryja, w ramach Waszego programu Czas Wzrastania. Ta audycja jest z Wami i dla Was. Pragnę przedstawić, najpierw powiedzieć, jaki tytuł jest naszego dzisiejszego czasu wzrastania, mianowicie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnia, która kształci i wychowuje. Jak się domyślacie, goście są związani z tą instytucją, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która wyrosła tuż obok Radia Maryja. Naszymi gośćmi miłymi są wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz studenci. I tak, mamy pośród nas pana profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia, kierownika Katedry Filozofii Sztuki w Instytucie Filozofii Teoretycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest równocześnie wykładowcą i członkiem Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Gorąco witamy pana profesora.
Szczęść Boże, witam.
Jest oczywiście rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Krzysztof Bieliński, redemptorysta. Ojcze Krzysztofie, gorąco witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Skoro jest rektor, to też jest i pani prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani dr Maria Laska. Serdecznie pozdrawiamy, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Mamy też studentów. Tutaj wspólnota braterska między wykładowcami, a studentami i nie mogło ich dzisiaj zabraknąć, a szczególnie, że to jest program dla młodych, więc też myślę, we wspólnym dialogu tu w studio i z Wami słuchającymi nas będziemy ten program tworzyć. I tak pragnę przedstawić naszych studentów. Pani Ewelina Beciuk, studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku politologia, specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne. To już jest piąty rok studiów, prawda?
To już jest piąty, tak ojcze. Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Też obok jest pani Agnieszka Dąbrowska, studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku politologia, specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Czwarty rok studiów, prawda? W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Cieszymy się bardzo. I jest pan Wojciech Tomaszewski, który będzie właściwie dwojako zaangażowany w tym programie, bo też pracuje przy konsolecie. Jest tutaj dzielnym też współpracownikiem. Jestem panu Wojciechowi wdzięczny, że nie po raz pierwszy też im nie pomaga. Jest pan Wojciech Tomaszewski, jest studentem pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku politologia, specjalność, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. To jest czwarty rok studiów już w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pan Wojciech jest równocześnie studentem pierwszego roku na studiach inżynierskich na kierunku informatyka, specjalność techniki multimedialne. Tak, pan Wojciech też pozdrawia bardzo gorąco. Ojcze rektorze, w tym momencie ja tylko wypada mi, żebym tobie oddał głos.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcze Zdzisławie za ciepłe, miłe pozdrowienie, przywitanie nas w audycji, w której chcielibyśmy młodych ludzi, w szczególny sposób słuchaczy młodych, zainteresować uczelnią, która nie tylko kształci, ale też wychowuje. Stąd tego wieczoru cieszymy się bardzo, że gościć możemy w Domu Państwa, że część Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej może zagościć, drodzy radiosłuchacze, w Waszych domach. Profesorowie, pan profesor Henryk Kieresz dopiero skończył wykłady i pozwolił się zaprosić do studia na ten wieczór. Są studenci, być może przynajmniej jeden głos rozpoznacie, drodzy radiosłuchacze, w telewizji występująca pani Ewelina Betiuk, ten znany już głos. Są władze uczelni, są studenci, są profesorowie. Chcielibyśmy dzisiaj dotknąć najpierw zagadnienia uczelnia, która kształci i wychowuje. I naszą dzisiejszą audycję rozpocznijmy od krótkiego przypomnienia fragmentów przemówienia Jana Pawła II z roku 1979, to już 30 lat temu. Ojciec Święty, którego rocznicę przejścia do domu ojca dokładnie wczoraj świętowaliśmy, przeżywaliśmy w naszej uczelni razem ze studentami. To były 2 godziny pięknej, wspólnej modlitwy w naszej kaplicy zawierzenia. Ojciec Święty 30 lat temu do studentów, profesorów 3 czerwca 79 roku w Warszawie w kościele akademickim, w kościele świętej Anny, mówił na temat uniwersytetu, roli uniwersytetu. Proszę, kochani, wsłuchajcie się w słowa papieża, który wtedy po raz pierwszy przyjechał do Polski.
Pragnę powitać was tu wszystkich zgromadzonych, równocześnie w was i poprzez was. Pragnę powitać i pozdrowić cały polski świat uniwersytecki i akademicki, wszystkie wyższe uczelnie, profesorów, pracowników nauki, studentów. Poprzez studia uniwersyteckie otwiera się przed wami wspaniały świat ludzkiej wiedzy w tylu różnych dziedzinach. W parze z tą wiedzą o świecie rozwija się zapewne i wasza samowiedza. Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze, pytanie podstawowe, jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy? Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Serce! Moi drodzy, ostatnie brawo było przy sercu. Temu się nie można tak bardzo dziwić. Przede wszystkim dlatego, że jesteście młodzi, a następnie wszyscy należymy do tego społeczeństwa, którego największy poeta napisał w swojej młodości: miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki od biblijnego znaczenia serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza, trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z nas przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych, tak dalej. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam Chrystus w wieczerniku zielonych świąt, a także w wieczerniku naszych dziejów. Odważcie się spojrzeć na swoje życie w jego bliższej i dalszej perspektywie, przyjmując za prawdę to, co święty Paweł napisał w swoim liście do Rzymian. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzeniach. Czy nie jesteśmy świadkami tych bólów?
Tak właśnie. Ojciec Święty, przypomnę, drodzy radiosłuchacze, rok 79, dokładnie 30 lat temu, większość z was, młody radiosłuchacze, dopiero byliście w planach Pana Boga, ale już wtedy Ojciec Święty na spotkaniu z młodzieżą akademicką mówił do studentów w całej Polsce. Mówił o czym? O zadaniu uniwersytetu, o zadaniu wyższej uczelni i pytał, czy tym zadaniem jest tylko kształcenie intelektualne, czy tylko też rozwój samowiedzy, czyli poznanie prawdy o człowieku, o samym sobie. Wskazywał Ojciec Święty, że istotą uniwersytetu, kształcenia wyższego jest kształcenie człowieczeństwa, miara człowieczeństwa, wielkość, duch, człowieczeństwo zbudowane na Chrystusie. A zatem Ojciec Święty wołał o wychowanie na uniwersytetach. Jest z nami tego wieczoru pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Pan profesor jest filozofem, a więc mamy ogromną szansę tego wieczoru uporządkować pojęcia, bo temu służy właśnie filozofia, myślenie i rozumienie świata i człowieka. Panie profesorze, chcemy pytać tego wieczoru o wychowanie. Znalazłem w książce pana profesora, w książce zatytułowanej Człowiek i cywilizacja, w artykule zatytułowanym Problem kryterium wartości, wychowania, dobro czy wartości, takie zdanie. Wychowanie bez nauczania to tresura, a kształcenie bez wychowania to droga do barbarzyństwa. Interesuje nas tego wieczoru, panie profesorze, szczególnie ta druga część wypowiedzi. Kształcenie bez wychowania to droga do barbarzyństwa. Panie profesorze, potocznie mówi się o wychowaniu dzisiaj ku wartościom. Ku czemu powinniśmy wychowywać?
No, gdyby odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, które ojciec postawił, odpowiedź jest jedna. Wychowywać ku dobru. Nauczyć człowieka spełniać dobro. I oczywiście zadanie to nie jest łatwe. Człowiek jest, jak się mówi na gruncie klasycznej antropologii, bytem spotencjalizowanym, a więc wszystkie swoje doskonałości musi zaktualizować. Są one w jego możności. Jest bytem społecznym i właśnie społecznie dokonuje się aktualizacja. Tradycyjnie mówiło się o cnotach, a więc o dzielnościach czy sprawnościach, które posiadają tę zaletę, że przemieniają samego człowieka, same realizując dobro, jednocześnie przemieniają samego człowieka.
Panie profesorze, jeżeli dobrze rozumiem, to wychowanie ku dobru, a to dobro realizuje się poprzez postawy etyczne, to znaczy cnoty. Ale to dobro trzeba poznać chyba.
Tak, tak. Tutaj może wrócę do tego fragmentu wypowiedzi, którą ojciec zacytował, mianowicie, że kształcenie bez wychowania to droga do barbarzyństwa. W swoich pismach antropologicznych Arystoteles w piśmie w traktacie o duszy, czy w słynnym traktacie Etyka Nichomachejska wypowiedział znamienne zdania, które może nie dokładnie zacytuję, ale chodzi o sens. Mianowicie powiedział tak: człowiek, który nie ćwiczy się w cnocie, jest najgorszym ze zwierząt. Proszę posłuchać, w jaki sposób zdecydowany i jak mocno powiedział. Jeśli nie ćwiczy się w cnocie, jest najgorszym ze zwierząt. Dlaczego? Dlatego, że człowiek posiada rozum, a rozum musi być prawy. Rozum musi być, można powiedzieć, przepalony dobrem, przesycony dobrem i zorientowany. Dlatego, że rozum poznaje prawdę, a prawda jest ogólna, natomiast dobro jest zawsze konkretne. A więc w działaniu musimy zawsze widzieć to, co konkretne, i umieć poznane dobro niejako podporządkować celowi działania, czyli temu konkretnemu dobru, którym ostatecznie jest człowiek.
Panie profesorze, przed chwilą ojciec święty Jan Paweł II, przypomniany przez nas, mówił, że na uniwersytecie zdobywa się wiedzę. Na uniwersytecie zdobywa się poznanie samego siebie, samoświadomość, nazwał to ojciec święty, ale też wołał o kształtowanie tej miary człowieczeństwa, a zatem pan profesor nam przypomina, nie wystarczy zatem samo kształcenie intelektu, ale potrzebne jest wychowanie.
Tak, nie wystarczy wiedzieć, trzeba również chcieć. A żeby chcieć, no trzeba mieć dobrą wolę. Natomiast wolę kształtuje się poprzez praktykowanie dobra. Tu jeszcze raz podkreślę, jest w nas pewien dramat intelektu i woli, dlatego że rozum poznaje prawdę, a prawda jest ogólna. Ona dotyczy rodzajów i gatunków, dotyczy pewnych dziedzin. Natomiast kiedy działamy, zawsze działamy w obliczu konkretnego dobra. I stąd niejako trzeba człowieka uwrażliwić na to dobro. Czyli, tak jak ojciec powiedział, poznać, czym jest dobro. Po drugie, jakie rodzaje dobra są w perspektywie naszego działania. I po trzecie, jaka hierarchia panuje w dziedzinie dobra. Po to, żeby wedle tej hierarchii właśnie uporządkować swoje działanie.
A może pan profesor jeszcze nam wyjaśnić raz. Mówi się dzisiaj o wychowaniu ku wartościom. Wartości są tylko drogą, prawda? Do
Wartości, potocznie słowo wartość rozumiemy intuicyjnie, że wartościowe to jest coś dobre. To słowo zadomowiło się w języku, bo jest słowem bardzo poręcznym. Natomiast jest za nim pewna tradycja, tradycja idealizmu, dokładnie mi chodzi o myśli Immanuela Kanta, w której no, dokonała się pewna rzecz zła. Mianowicie Kant oderwał dobro od rzeczywistości i to dobro zamienił na wartości. A ponieważ dobro już nie miało związku ze światem realnym, twórcą wartości okrzyknął człowieka. Człowiek jest miarą wszystkich wartości, człowiek jest najwyższą wartością i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potocznie, kiedy spojrzymy na nasz język codzienny i sposób posługiwania się tym słowem, wartość oznacza bądź cenę czegoś. Kiedy kupujemy jakiś towar, pytamy, jaka jest wartość. Czyli pytamy, jaka jest skala oceny tego dobra, które chcemy kupić. I drugie znaczenie to jest użyteczność czegoś. Rower jest wartościowy, komputer jest wartościowy, jeśli działają, jeśli spełniają swój cel. Czyli czym jest wartość? Jest bądź miarą oceny jakiegoś dobra ze względu na inne dobro, bądź jest środkiem użytecznym do realizacji drugiego dobra.
Panie profesorze, wróciłbym jeszcze na moment. Kształcenie bez wychowania to droga do barbarzyństwa. Dlaczego?
Tak, dlatego no, wystarczy wskazać na przykłady. No, na przykład dzisiaj bardzo popularna tak zwana wąska specjalizacja, czyli kształcenie kogoś na jakiegoś specjalistę w bardzo wąskiej dziedzinie z równoczesnym zapoznaniem tego, co nazywamy wykształceniem humanistycznym i teologicznym, czyli właściwie okaleczanie człowieka, sprowadzanie go do roli niejako automatu wyposażonego w wiedzę, która mu pozwala, ta wiedza pozwala mu nacisnąć taki czy inny guzik, żeby banan wyskoczył. Ten człowiek niczego nie rozumie, tylko posiadaną wiedzę mechanicznie stosuje we własnym życiu i rzecz jasna to jest droga do barbarzyństwa, bo ten człowiek nie rozumie dobra, nie wie, że wiedza, nawet jeśli jest zgodna z rzeczywistością, niewłaściwie zastosowana, może się skończyć złem, a nawet jakimś kataklizmem społecznym.
Drodzy Państwo, tego wieczoru w Waszych domach dzięki Radio Maria gości Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Podejmujemy dzisiaj temat Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnia, która kształci i wychowuje. Za chwilę chcielibyśmy krótko przedstawić sondę, jaką nasi studenci przeprowadzili w Warszawie pod jedną z wyższych uczelni, ale teraz zapraszam na chwilę muzyki. Potrzeby dzisiejszej audycji w ramach czasu wzrastania, audycji zatytułowanej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnia, która kształci i wychowuje, przygotowaliśmy krótką sondę. Przygotowali tę sondę studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, aktualnie odbywający swoją praktykę w warszawskim oddziale telewizji Trwam. Pozdrawiamy naszych studentów. Rozmówcami są studenci warszawscy. Proszę wybaczyć, że słychać będzie w tle jeżdżące po Warszawie autobusy.
Jakie cele realizuje uczelnia, na której pani studiuje?
Jakie cele?
Co ma na celu to uczelnia?
Wykształcić jak największą liczbę osób.
A na jakim kierunku pani jest?
Psychologia stosunków międzykulturowych.
I czy uczelnia, której pani studiuje, wychowuje również?
Nie, nie sądzę.
A jakie są relacje z profesorami? I ciepłe, czy takie administracyjne?
Raczej administracyjne.
Czy uczelnia wpływa na twój sposób myślenia, na jakieś wychowanie? Czy uczelnia twoja wychowuje młodych ludzi?
Myślę, że troszeczkę na pewno. Ogłady się człowiek uczy na studiach.
A macie jakiś kontakt z profesorami? Czy macie administracyjny jest?
Nie, my mamy bardzo bliski kontakt z profesorami, bo mamy tylko 10 osób na roku.
I powiedz mi, czy twoja uczelnia wychowuje młodych ludzi, czy tylko to jest, to są wykłady i nic więcej?
To raczej wykłady i nic więcej.
A czy macie dobry kontakt z profesorami? Czy kontakt jest taki bliski, czy taki bardziej administracyjny? Po prostu taki oficjalny wszystko?
Nie, przynajmniej na razie też rok jest bardziej administracyjny.
A ja może imię?
Paulina.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Przypadkowym studentom nasi studenci zadali, jeżeli dobrze państwo usłyszeliście, dwa pytania. Jakie cele realizuje uczelnia, na której studiujesz? To znaczy, czy uczelnia cię wychowuje? Jakie są relacje pomiędzy studentami a profesorami? Czy są to relacje bliskie, czy też tylko oparte na relacjach administracyjnych? To samo pytanie, widzieliśmy, na to samo pytanie zasadniczo studenci odpowiadają: nie sądzę, żeby uczelnia mnie wychowywała. Wychowuję, ale troszeczkę tylko, to znaczy uczy mnie jakieś ogłady. Relacje między profesorem a studentem są dobre wtedy, kiedy grupa jest mała, 10 osób, a poza tym są to relacje bardziej administracyjne. To samo pytanie chcielibyśmy skierować teraz do pana, panie profesorze. Czy uczelnia powinna wychowywać człowieka, który przychodząc na uczelnię jest już według dowodu osobistego człowiekiem dorosłym? Czy ten etap to jeszcze jest konieczność wychowania? To jest to pierwsze pytanie, które stawialiśmy. I drugie pytanie, jak to jest z tą relacją profesor-uczeń? Czy ona ma wpływ na wychowanie?
No więc jeśli idzie o kwestię pierwszą, mianowicie człowiek jest wychowywany przez całe życie. Doświadczamy tego, mam nadzieję, na każdym kroku, niezależnie od wieku. Przy czym tu jest trochę jeszcze inny aspekt, mianowicie człowieka należy wychowywać tak, żeby on w odpowiednim momencie zaczął wychowywać samego siebie, a więc mówi się o wychowaniu i samowychowaniu. No i jeśli już to samo wychowanie ma miejsce i jest jakoś mierzone dobrem, to już jest bardzo dobrze, dlatego że ten ktoś już w pochodzie pokoleń po prostu staje się wychowawcą innych. Druga sprawa to problem dzisiejszego młodego człowieka, który przychodzi na uczelnię, no przychodzi ze świadectwem dojrzałości, ale wiadomo, wokół kształcenia w liceum i wokół matury, wymogów na maturze dużo złego się dzieje. Także uczeń jest po prostu najnormalniej w świecie zdezorientowany. Z tego, co ja wiem, czego ja doświadczam na uczelni, przyjmując pierwszy rok i rozmawiając z tymi ludźmi. Więc no powiedzmy, za dużo szumu jest, za dużo jest reform wokół szkolnictwa. A to jest inna sprawa, bo to jest walka, no, wewnętrzna walka ideologii socjalizmu z samej sobą. Natomiast druga kwestia. Od początków uniwersytetu, a te początki należy widzieć w sensie ideowym, może nie w sensie historycznym, już w starożytnej Grecji, istotą uniwersytetu, istotą Akademii Platońskiej, czy Likejonu Arystotelesa, była relacja mistrz-uczeń. Kim był mistrz? Mistrz jest świadkiem prawdy, tym, kto heroicznie prawdę pozyskuje, tym, kto bezinteresownie tę prawdę przekazuje, dając tym świadectwo. Prawda? Świadectwo swojego przywiązania do prawdy i swojej miłości do ucznia. Bo tylko na miłości do ucznia można podjąć próbę przekazania mu wiedzy. I to świetnie oddaje łacińskie powiedzenie verba fluent, exempla trahunt. Przykłady pociągają. I właśnie mistrz swoją osobowością, swoim nieprzejednaniem, jeśli idzie o własną autonomię w poszukiwaniu prawdy, o odpowiedzialność, świadomość odpowiedzialności, jaka na nim ciąży, i miłość do ucznia, no, buduje właśnie te przykłady.
To jest... Czyli, panie profesorze, no, niezmiernie konieczną jest w kształceniu na poziomie uniwersyteckim, w wyższej uczelni także ta relacja mistrz-uczeń, czyli tak, przyjść i posłuchać wykładu to za mało.
Tak, to jest relacja fundamentalna, bo jeśli zrobimy z profesora, tak jak wynikało to z wypowiedzi studentów, a nie są to wypowiedzi przypadkowe, ponieważ sam doświadczam tego, profesor jest dzisiaj spychany do roli funkcjonariusza państwowego. ma realizować jakieś tam programy wymyślone nie wiadomo gdzie, przez jakichś tam urzędników, którzy za to wyznaczają jakieś tam punkty. I rzecz jasna, ta relacja ulega całkowicie zaburzeniu, bo proszę posłuchać, nie tylko się już ingeruje w formę nauczania, ale w treść. Przecież w Unii Europejskiej niedawno wydano zalecenie, żeby nie nauczać kreacjonizmu w szkole, tylko w szkołach, nawet w szkołach wyższych, tylko wyraźnie opowiedzieć się za ewolucjonizmem. A to już jest przecież ingerencja ideologiczna.
Dlatego potrzeba uczelni wyższych w Polsce.
Oczywiście.
Uniwersytetów, które nie poddałyby się tej presji kształcenia jedynie specjalistów, ale które by wracały do tej idei uniwersytetu, uczelni wyższej, klasycznej, gdzie kształci się także integralnie człowieka. A zatem, panie profesorze, to, o czym pan profesor mówi, także ten wymiar człowieczeństwa duchowy, religijny, patriotyczny, kształtowanie poprzez relacje.
Tak, bo przecież nie kształci się i nie wychowuje się w próżni. Kontekst jest zawsze konkretny. Określona cywilizacja, określona kultura, religia, więc od tego nie można abstrahować, bo kogo chcemy wychować? Robota? Kogoś, kto posiada wiedzę i, jak powiedziałem, wie, gdzie jest guzik czerwony, zielony i umie nacisnąć, żeby banan wyskoczył. I to
proszę państwa, a w tym właśnie momencie, bardzo się cieszymy, dotarł do nas
ojciec rektor, tak.
Rektor założyciel. Tak,
cieszymy się bardzo, ojcze rektorze.
W bardzo ważnym momencie.
Tak.
Dlaczego?
Przede wszystkim dziękuję, że państwo robicie takie audycje i widzę tu młodych ludzi, dziewczęta, chłopaków, czy nie, to się mówi panie i panowie, tak?
Tak, nauczyli mówimy, proszę pana, jeszcze, proszę pani.
Wszystko jeszcze dziewczyny do wzięcia i kawalerowie. Tak, także to jest wszystko przed nimi jeszcze i rodziny będą założone i tam patrzę w reżyserce też.
Ale ojcze dyrektorze, tak. Mierzą ale bardzo wysoko.
Ale ja się
wysoko.
Cieszę się tym, panie profesorze, to co pan powiedział, to co słyszałem już, przepraszam, wie pan, panie profesorze, jeżeli już mogę powiedzieć, to są te sprawy nie na nasze czasy. Już. Teraz tak jak w Ameryce, to szkoły elitarne są, kształcą ludzi, właściwie bardzo małe grupy, tak bym powiedział, czy stosunkowo małe grupy porządne mają studia, one są bardzo drogie równocześnie. No tak generalnie to tak, żeby umiał paczkę zrobić, żeby umiał przycisnąć właśnie ten guzik, który tam, żeby banan wyskoczył, czy coś innego, żeby umiał... No to znaczy, przepraszam, ale bez żartów, to samo na Zachodzie. Tam nie ma rozumienia. Skończył studia, on nic nie rozumie. I myślę, że w Polsce, panie profesorze, też tak jest. Pan jest wybitnym filozofem i to jest zaszczyt przy panu usiąść. Ja nie żartuję, naprawdę. Ja wiem, co o panu mówił ojciec Krąpiec, świętej pamięci. Wspaniale mówił. To był panem, pan był jego dumą. A ojciec Krąpiec, ja jestem małym człowiekiem, ale myślę, że mogę powiedzieć, że to był, obserwując zresztą, patrząc na innych, jak był szanowany, to był chyba najwybitniejszy filozof naszych czasów. Bo są filozofowie i mędrki. To on nie był mędrkiem. Nazywałem się filozofami niektórzy. To są mędrki. Także i do czego zmierzam? Proszę popatrzeć, my filozofii nie mamy. Na uczelniach, jak słucham studentów, macie filozofię? Mamy filozofię. Jak to? To mówię, to przecież to nie filozofia. To są jakieś takie, może jakieś elementy troszeczkę, ale czy to jest filozofia? To jest jakiś marksizm. Marksiści starzy uczą. Jeden drugiego tak ciągnie. On nawet marksizmu nie rozumie, niczego. Ja nie wiem jak pan. I dlatego, czy ludzie chcą się jeszcze dzisiaj uczyć? Ja bym dodał jeszcze więcej, jeszcze rektorze. Czy studenci chcą się uczyć? Nie ma chyba trendu generalnie do nauki. Jak ja patrzę, co robi ministerstwo. Przecież z całym szacunkiem. Ale czasem tylko ci ministrowie coś rozumieją. A zwłaszcza ministrowie, od których zależy edukacja i no, studiowanie, tak bym powiedział. To są jacyś, ja wiem, to są tacy nawet nie rzemieślnicy, tylko tacy wykonują coś, co im każą gdzie indziej i oni się chcą przypodobać. I tak ślepo wykonują. Także mnie Polski bardzo szkoda i tak patrzę na te tendencje z góry. Nie ma atmosfery do solidnej nauki i do solidnego formowania ludzi. Umysłów i serc, tak bym powiedział. Nie ma tego. Nie ma tego. Ja nie żyłem przed wojną, ale patrzę na ludzi sprzed wojny, jakie oni mają charaktery. Profesorzy. To ludzie, co oni umieją. U nas jest taki profesor Borkacki. Jak on mówi, to jest człowiek chyba przed wojną urodzony. Jak on mówi, to on z miejsca poezji, jak on zna literaturę, on zna właściwie, co on wszechstronny jest. Jak on coś mówi, to się chce słuchać, ale to jest równocześnie charakter. To jest człowiek z charakterem, to jest osobowość, a teraz tego nie widać. Ja coraz częściej jak patrzę na, dlaczego w Polsce tak będzie źle, jest źle i będzie chyba jeszcze gorzej, bo my, no chyba powiem coś strasznego. Czy my mamy wielu ludzi, o których można powiedzieć inteligencja? Oni mają dyplomy. On już jest lekarzem, jakimś tam kimś, to już bardzo wiele osiągnął, ale on nic nie rozumie rzeczywistości. I dlatego czy studenci chcą się uczyć? Ja patrzę na studentów na przykład, panie profesorze. I to jest trend na uczelniach w ogóle. On chce zarobić. On pracuje, jeden dlatego, żeby rodzicom trochę było lżej. Rozumiem to, takie motywacje, ale inni, no bo on chce mieć pieniądze. Ja spotykam już teraz profesorów, którzy mówią, ja miałem na studiach więcej pieniędzy niż teraz jako profesor. Jakiż to profesor, który wtedy zarabiał, kim on tam został? Gdzie on się czegoś nauczył? On ma papiery, dokumenty, ma dyplom, ale i tacy uczą następnych, no i pędzą za czymś. I warunków też nie ma. Może też nie ma warunków. To, co profesor Jaroszyński mówił kiedyś, mówi, w czasie wakacji właściwie to studenci powinni jechać, poznawać kulturę, Grecję. Nie tak, żeby pobiegać tam. Rzym, starożytność, średniowiecze, jeździć, a nie jedzie i żeby coś zarobić, jest poniewierany. Owszem, to się też może dla charakteru przydać, prawda? Ale tego nie ma. Ja się boję, panie profesorze, że nie ma tego pragnienia, czytania, studiowania i tylko wtedy, i przy tym kształcenia charakterów. I tak myślę o naszej uczelni, to tak marzę, żeby z niej wychodzili ludzie bardzo mądrzy, jeszcze będą bardzo młodzi, to jeszcze tam dużo nie będzie, ale już zaczną trochę samodzielnie myśleć i rozumieć rzeczywistość. To, co Jan Paweł II mówił o uniwersytecie, że na uniwersytet, wyższą uczelnię przychodzą ludzie, którzy wydaje się, że już trochę myślą. A o to chodzi, żeby oni się nauczyli samodzielnie myśleć, żeby rozwój człowieczeństwa był. Nie? I to, przepraszam, ja może za długo nam mówiłem, ale patrzę na pana i panie profesorze, i na państwa, na ojców, na panie, na panów tutaj. Tak. I tego się boję, że nie ma tendencji, nie ma takiego pchania w Polsce. Takie zrobić miazgę. Taką platformę. Przecież ci w platformie, nawet doktorzy, profesorzy, jak on wyjdzie, to on zachowuje się, przepraszam bardzo, ja pytam się, czy on się nie nadaje do zamknięcia w zakładzie zamkniętym, bo szkodzi, tak? I to, co on opowiada, człowiek z przytomnym umysłem tego by nie mówił. Czy to jest agent? Czy to jest cyrkowiec jakiś? Taki nędzny cyrk, to nie do bawienia. I patrzy, ma doktorat. Ma, jakieś tam studia, wyższe ludzie, ratujcie. Jeżeli źle powiedziałem, proszę mnie skorygować. Panie profesorze, nic. No. Ja się tego boję. Pan uczy na innych uczelniach. Czy nie mam racji, że jest coś dużo w dużej mierze tego? Jest trochę ludzi, którzy chcą mieć wiedzę. Jest trochę rodziców, którzy chcieliby jak najlepiej dzieci, dla dzieci, żeby były ukształtowane, najmądrzejsze. Ale przeważnie to tak, żeby jak najwięcej forsy zarobił, wszystko jedno. Ale zegar, jakby powiedzieli Rosjanie. Nie? Tak, śmieję się.
Mieliśmy dokładnie w dniach od 21 do 22 listopada na naszej uczelni pierwszy międzynarodowy kongres właśnie o wychowaniu katolickim i mieliśmy niezwykłego gościa, prefekta kongregacji do spraw wychowania katolickiego, jego eminencję księdza kardynała Zenona Grocholewskiego i na potrzeby dzisiejszej audycji przygotowaliśmy króciutki fragment właśnie z tego wystąpienia księdza kardynała, który myślę dotyka tego, o czym mówił też przed chwilą ojciec dyrektor.
W naszych czasach modele edukacji odwracają się zarówno od kultury klasycznej, jak i od religii. Dominuje kształcenie zawodowe, ukierunkowanie na rozwój nowych technologii. Natomiast humanistyka nie szuka prawdy o człowieku, ale raczej głosi to, co dyktuje ideologia. W konsekwencji ten sam człowiek, który powinien być szczęśliwy, bo przecież jak nigdy dysponuje tyloma nowoczesnymi narzędziami, samochód, komputer, samolot i tak dalej, jakże często jest rozbity i zagubiony, a w końcu głęboko nieszczęśliwy. Gdzieś w tym wszystkim zatracił samego siebie. Ale on nie zatracił. On do tego nie został nauczony. Nie nauczyli go rodzice, nie nauczyła szkoła. Może tylko przeszedł krótki kurs Public Relations w firmie, która uczy, jak zjednać sobie klientów. Nie ma jednak mowy o głębszej kulturze bycia, która wyrasta z kształcenia integralnego, a w którym uwzględnia się zarówno to, że człowiek jest podmiotem, osobą, jak i to, że żadne środki, choćby na najwyższym poziomie rozwoju technicznego, nie są w stanie zastąpić osobowych relacji międzyludzkich, jak i prawdziwego celu naszego życia. Ale dziś człowiek stoi przed kolejnym wyzwaniem. Są nim media. Wszechstronność i skala oddziaływania mediów jest obecnie tak potężna dla dobra, ale i dla zła, dla prawdy, ale i dla kłamstwa, że chcąc, nie chcąc, musimy uczyć się mediów, by z nich korzystać, by w nich pracować. Podstawowe kategorie, takie jak prawda czy dobro, się nie zmieniają, tak jak nie może ulec zmianie paradygmat rozumienia, kim jest człowiek, tylko mogą być one w coraz większym stopniu przed nami zasłaniane.
Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski wołał w czasie swojego wykładu podczas pierwszego kongresu międzynarodowego tu u nas w uczelni edukacja jako wyzwanie, szanse i zagrożenie, wołał właśnie o integralne kształcenie człowieka, o wychowaniu, o którym dzisiaj tego wieczoru razem z bardzo szanownymi gośćmi zgromadzonymi w studiu mówimy. Są z nami dzisiaj ci właściwie, o których mówimy, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, szczególnie wybrani, dlatego że na naszej uczelni są najdłużej, 5 lat, 4 lata, pani Ewelina, pani Agnieszka, pan Wojciech. Właśnie, nasza uczelnia jest uczelnią, która nie tylko kształci, ale wychowuje. O propozycji edukacyjnej powiemy, bo chcielibyśmy powiedzieć, jakich kierunków co możemy zaproponować na naszej uczelni, ale najpierw zanim o tym, to chcemy też powiedzieć, przez co się wychowuje na naszej uczelni. Jakie to są przestrzenie, które dają możliwość tym młodym ludziom, ambitnym powiedzmy sobie, mierzącym wysoko, którzy przychodzą do naszej uczelni, bo chcą oprócz bycia specjalistą także wychowania. I tutaj już jest pytanie do naszych studentów. Wasze doświadczenie osobiste, 4 lata, 5 lat w naszej uczelni, jakie to są przestrzenie, które państwa wychowują?
Ojcze, pierwszą przestrzenią to jest już wspomniana przez pana profesora relacja mistrz-uczeń, która tu była już omówiona od strony filozoficznej, ale u nas w uczelni ta relacja mistrz-uczeń, ona wygląda bardzo praktycznie. I ja zauważam wiele aspektów, ale takie dwa szczególnie są mi bardzo bliskie. To jest po pierwsze postawa osoby, którą uznaję za swojego mistrza. Jest to osoba, która nie tylko mówi, ale też wdraża w życie to, co mówi. A my młodzi jesteśmy szczególnie na to uwrażliwieni, że kiedy ktoś inaczej robi niż mówi, to on nie jest dla nas osobą, której my możemy zaufać. A u nas w uczelni, chociażby wśród wykładowców, są osoby, które nie tylko są świetne w teorii, znają się czy to na historii, czy to na zagadnieniach politycznych, na stosunkach międzynarodowych, ale też swoją postawą, zajmowanym stanowiskiem często w artykułach, w rozmowach z nami, poświadczają to. To jest właśnie ten pierwszy wymiar, a drugi wymiar mi szczególnie bliski, to jest bliskość z wykładowcą. To jest, my możemy się spotykać z wykładowcą nie tylko w ciągu wykładu, który trwa 90 minut bądź może więcej, jeżeli taka jest potrzeba.
Ale krócej.
Nie, 90 minut. To jest tak.
Tu już rektor i dziekanat przypiluje dokładnie, by wykłady odbywały się co do minuty.
No to ja współczuję tym wykładowcom, tyle się męczyć.
Ale powiem ojcu, że oprócz wykładu, to co jest dla mnie najbardziej takie rozwijające, to są później rozmowy po tych wykładach, bo tam na dole, kiedy wchodzi się u nas do, mówię na dole, bo mi łatwo powiem o czym mówię, ale kiedy wchodzimy do naszego hotelu akademickiego, jest tam takie nieformalne miejsce spotkań. Tam często spotykamy profesorów, którzy przyszli obejrzeć wiadomości bądź to, na jakąś
tak przy recepcji.
Tak. Tuż przy recepcji. Często można podejść, porozmawiać i profesorowie wcale nie uciekają od nas jakoś tak, nie chowają się z tym, co umieją, wręcz przeciwnie. Czasem sami podchodzą, zagadują i właśnie te rozmowy często nawet wielogodzinne, one dają bardzo dużo. Te rozmowy odbywają się w wielu dziwnych miejscach, bo na przykład na najwyższym piętrze mamy tam takie miejsce, gdzie możemy się chwilę zrelaksować. Jest tam jakiś bilard, jakieś takie piłkarzyki, takie dziwne rzeczy, ale o dziwo przy tym też można rozmawiać i te rozmowy nie są o niczym.
Profesorzy też przychodzą tam, tak, idą na bilarda.
Tak.
Wieczorem i wy też.
Odstresować się, tak, po wykładzie ze studentami.
Tak, ale to nie jest tylko tak, że tam jest jakaś zwykła gra, po prostu no tam też się toczą bardzo poważne rozmowy.
Czyli mówimy o tym bardzo ważnym wymiarze prawdziwej uniwersytas, jaką jest relacja osobista mistrz-uczeń, gdzie pamiętam ksiądz profesor, ojciec profesor Mieczysław Krąpiec mówił, nauczający i uczący się, ten, który rozumie i ten, który zaczyna rozumieć dzięki nauczającemu. Ale są jeszcze inne wymiary wychowania.
No to może ja wspomnę o samorządzie.
Mówi pani Agnieszka.
Tak, działam w samorządzie.
Ja muszę powiedzieć, pani Agnieszka, tak postrzegam, jeżeli to teraz wyznał, tak, że jest bardzo zdecydowana. Wie, co chce. Tak jest czy nie?
Proszę ojca dyrektora,
jak to chyba... rozmawiam nieraz tak, tak i pamiętam
kolejną
rozmowy,
kadencję w samorządzie
do tego. Mówi nie, tak.
Ale cały czas się uczę.
Ale się podoba, chce się. Widać, że wie, co chce i nie jest chorągiewką taką na dachu.
Więc wracając do samorządu, chciałam powiedzieć, że samorząd współpracuje z władzami uczelni, ale w szczególności pomaga studentom w rozwijaniu zarówno intelektualnego, artystycznego, jak i fizycznego. W związku z tym samorząd wraz z władzami uczelni organizuje wszelkiego rodzaju wyjazdy do opery, teatru, a także do muzeum. W kalendarzu uczelni wpisany jest również coroczny wyjazd do Częstochowy. Ostatnio właśnie mogliśmy uczestniczyć również w Drodze Krzyżowej na Wałach Częstochowskich.
Pięknie, żeście przygotowali, naprawdę. Mogę tutaj do niej dodałbym. Tak, ja myślałem, jak pierwsza stacja, druga stacja była, mówię, Boże, czy oni wytrzymają, bo to dość długie. te rozważania były, prawda? A tak żeście to pięknie przygotowali. Później pytałem, kto to przygotował. I to było tak właściwie wiele osób brało w tym udział. I była modlitwa i takie rozmodlenie. A jeszcze jak ja popatrzyłem na was od ołtarza, to potem jak coś mówiłem, to patrzyłem na was, widziałem, bardzo mi się to podobało, że dziewczyny, ale i panowie, czyli chłopaki, to już tacy, no już mogą rodziny zakładać, prawda? I stali, taki zbudowany, stał i tak patrzył w ten obraz. Mężczyzna, młody, silny mężczyzna. Mówię, Matko Boża, to jak z tobą będą, to dobrze, to wygrają życie. I tak sobie wtedy myślałem, bardzo, to było piękne wasze świadectwo, dla mnie było wielkie zbudowanie. I mówię, żeby ci rodzice zobaczyli, żeby to Polska zobaczyła. I młodzież można kształtować, a ona jest deformowana, nieformowana.
A ja, drodzy Państwo, piękne tylko było, podpowiem, że ojciec dyrektor i pani Agnieszka mówią o dniu 25 marca, bo tego dnia cała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej była na drugiej już pielgrzymce w historii naszej uczelni do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze.
Też była jeszcze wcześniej, ale może nie cała. Nie cała uczelnia, ale byliśmy.
Druga
też.
Całej uczelni pielgrzymka. Więc
ale moglibyśmy robić jeszcze co roku, drugą bym proponował do świętego Józefa. Do
no to już robimy, to już robimy.
W jednym semestrze tu, w drugim semestrze
tak
tu.
Tak jest, do świętego Józefa.
Tak, to jest, w Częstochowie to jest Polska, tam się czuje Polska. Też.
Ale ojciec dyrektor jak zwykle wyprzedza nasze myślenie, bo teraz mówiliśmy o, i mówimy cały czas o tym wymiarze, gdzie środowisko wychowuje, tak? Środowisko, a w tym środowisku ważna rzecz, o której mówi pani Agnieszka, samorząd uczelniany, a ojciec dyrektor już wyprzedzając, nie tylko gdy chodzi o media, ale i nasze myślenie, mówi o tym aspekcie duszpasterstwa, o którym też będziemy chcieli jeszcze więcej powiedzieć.
Tak, a jeszcze wracając do tego samorządu, to tak naprawdę jest, że my studenci, od nas, właściwie od samorządu bardzo dużo zależy kształtowanie właśnie innych studentów, tych, którzy przychodzą, w szczególności, którzy są na pierwszym roku, bo to oni często są tacy zagubieni, wtedy przychodzą do starszych roczników, do starszych studentów, pytają się i często też proszą o jakieś rady. Ale jeszcze wracając do tych organizowanych przez samorząd różnych spotkań, to także, czy też możliwości rozwoju właśnie tego intelektualnego i artystycznego, to warto też wspomnieć o teatrze, o chórze, w którym człowiek, mimo tego, że rozwija swoje takie zadatki jakieś artystyczne, to także kształci swoją osobowość. W chórze uczy się takiej dyscypliny, takiej nawet postawy życiowej.
Takiej ogłady nawet, prawda?
A tutaj mamy tak. Przy nas przecież pana profesora, ma katedrę filozofii sztuki. Pan profesor mógłby nam więcej powiedzieć, jak pokazywanie piękna kształtuje ducha człowieka. Piękno trzeba pokazywać. Dzisiaj w świecie się najbardziej pokazuje brzydotę, a to nie formuje ducha, prawda, panie profesorze?
No więc... tak, bo dominuje antykultura, więc to jest rozbrat z pięknem jako doskonałością. A w człowieku, no człowiek jest doskonały duchowo, moralnie tutaj jest jedynie postęp.
A więc to kształcenie i wychowywanie także przez pokazywanie piękna. I jeszcze ten jeden wymiar, o którym już mówił ojciec dyrektor. Wymiar bardzo ważny w naszej uczelni. Uczelnia, która, za to dziękuję bardzo, ma w motto i w herb wpisane na pierwszym miejscu fides, wiara, a potem jest ratio, a potem jest patria, czyli ojczyzna.
Czyli wiara, rozum i ojczyzna.
Na pierwszym miejscu.
To znaczy, nie znaczy, że nie jesteśmy otwarci na innych. Na wszystkie narody jesteśmy otwarci z wielką kulturą, ale kochamy według jakiegoś porządku. Prawda? Najpierw własna rodzina, a później dalej.
I mamy ten aspekt dość ważny, istotny w naszej uczelni, jakim jest ten aspekt wychowywania poprzez duszpasterstwo.
Aspekt duchowy, można powiedzieć. I to właśnie uczelnia troszczy się o podtrzymywanie i rozwój naszej wiary. Dla tych, którzy pragną poświęcić więcej czasu na wspólną modlitwę, otwarte jest duszpasterstwo akademickie, które bardzo prężnie u nas się rozwija i działa.
Trzech ojców mamy duszpasterzy
akademickich. Trzech ojców duszpasterzy, tak.
Ojciec dyrektor zadbał o to. Nie jeden, trzech.
Wychowawców. To oni, to wy wszyscy. Jeden w tej chwili jedzie chyba wrócą, kiedy wrócą?
W niedzielę.
W niedzielę. W nocy, tak. Na poniedziałek. Tak jadą, przeżycia piękne w Rzymie i nie tylko. To jest Waldemar, ale...
I właśnie tutaj bardzo ważne jest to duszpasterstwo akademickie, kiedy my możemy i przynależeć do scholi, i przynależeć do liturgicznej służby ołtarza, tutaj chłopcy zwłaszcza, i do chóru akademickiego. Ale również bardzo ważnym punktem są coroczne wyjazdy, pielgrzymki na Jasną Górę, do Kalisza, do Górska, miejsca porwania Sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszki.
Rzeczywiście, co roku jesteśmy też w Górsku.
Tak.
W rocznicę porwania księdza Jerzego.
Tak, ojciec jeszcze wspomniał, prawda? Właśnie też do Rzymu, do grobu Ojca Świętego, gdzie właśnie są w tym momencie też nasi studenci. I tak z własnego doświadczenia widzę, że ta formacja duchowa bardzo mi pomogła też w dziennikarstwie, bo uczy mnie odpowiedzialnie posługiwać się własnym myśleniem, które wiąże się też z poszukiwaniem prawdy. A właśnie dziennikarstwo dąży ku prawdzie i to jest też wielka odpowiedzialność za słowo, za prawdziwe słowo.
A ja myślę, że wszyscy radiosłuchacze, którzy oglądają telewizję Trwam, to natychmiast rozpoznają tembr i barwę tego głosu pani
Eweliny. Lekko przeziębiony dzisiaj.
Lekko przeziębiony, ale
przeziębiony. Rektorze, może ja nie chcę wam psuć, bo ojciec jest taki uporządkowany bardzo, ale właśnie ciekaw jestem, jak pani się czuje przy mikrofonie, gdy pani wie, że ten serwis informacyjny pani podaje wielu ludziom. Czy jest jakiś stres?
Jest stres, ojcze.
W dalszym ciągu?
Jest, tak. I jest,
za każdym razem?
Za każdym razem. I pamiętam już od drugiego roku, bo mam tą przyjemność prowadzenia dla państwa serwisu
od drugiego roku
informacyjnego.
Życia.
Od drugiego roku, nie, studiów.
Studiów. Co powiem, życia? Aha, no pięknie, to byłoby bardzo dobrze.
Od drugiego roku życia może oglądałam. Jest ta wielka właśnie odpowiedzialność za słowo. Kiedy wiem, że mam rzetelnie, wiarygodnie przekazać, staram się.
Dykcja odpowiednia, wszystko, prawda?
Informacje, tak. Też opanować. Niesamowity warsztat i to mi tak, też to daje ta uczelnia.
No ale też tak samo potrzeba dziennikarzy. Pani powiedziała o prawidłowym myśleniu, posługiwaniu się słowem, o tym poszukiwaniu prawdy, ale to samo politycy. Dlaczego jest u nas politologia? Bo my nie mamy polityków. My mamy politykierów jakiś. Prawda? To jest jakiś kompromis interesów. Kto ile ukradnie. Mamy polityków, ale bardzo mało. Potrzeba nam mężów stanu i właśnie potrzeba, wszędzie polityka jest potrzebna. Wszędzie. I w wiosce, i w mieście, wszędzie. Bo to jest politikon, prawda? Ja pamiętam z seminarium Hoantropos Politikon Zon. Prawda? Człowiek jest istotą społeczną. Czyli służymy społeczeństwu. Służyć narodowi, społeczeństwu. I to ma być polityk. Tak, służyć temu dobru, człowiekowi. I właśnie dlatego jest to. I inne są, i kulturoznawstwo dlatego. I inne rzeczy, to co robimy, ja, informatyka. I wszędzie tam są porządni ludzie. I gdy rodzice wysyłacie na studia, pomyślcie o tym, babcie. Myślę, jeżeli o dyrektorze, ja bym zapytał, kto was namówił na te studia? Jak to się stało? Pani Ewelino.
Mnie, prawdę mówiąc, znajoma mojej mamy.
Tak?
Namówiła mnie na studia, tak. I jestem naprawdę bardzo zadowolona. I wszystkim...
Gdzie to było? W jakim mieście?
W mieście Warszawie.
W Warszawie?
Tak.
Pani jest z Warszawy?
Nie, z Chełma, w Lubelskiem, ale...
I pani była w Warszawie i...
Tak. I tak jakoś...
Pięknie, no proszę bardzo. A pani Agnieszko?
Mnie tak, nie wiem, nie namawiali za bardzo rodzice. Powiedzieli mi tylko o tej uczelni. No, czasami...
Pani
posłuchałam
musi mieć swoim...
troszeczkę, byłam też na pielgrzymkach Radia Maryja, więc posłuchałam. No i stwierdziłam, no to chyba będzie to. Mówię, Panie Boże, no nie wiem, gdzie Ty mnie skierujesz.
Jak Pani przyjechała, to było przerażenie, co?
To znaczy, na początku troszeczkę się bałam, bo mówię, tak daleko od domu, nie wiem, jak to będzie, ale...
Ale to ma sens.
Tak.
To jest rozwój. A Pan, Panie Wojtku?
U mnie to było w taki sposób, że napisałem...
Pozdrawiamy rodziców piekarzy.
Tak,
wspaniale.
Pozdrawiamy piekarzy.
I całą rodzinę.
I całą rodzinę liczną. To było raczej tak, że po napisanej maturze, po zdanej, były jakieś tam próby dostania się na inne uczelnie, ale to wszystko, teraz patrzę z perspektywy tych 4 lat, że to wszystko było tak pokierowane, żebym jednak tutaj przyszedł, bo... mam takie odczucie, że tam chyba bym się nie odnalazł, a tutaj jakoś tak...
A pan ciągnie dwa kierunki, jak to pan robi?
Staram się, staram się.
Informatykę i dziennikarstwo.
Tak? Politologię.
Politologię.
Muszę sprawdzić.
Politologię, a bardzo lubię dziennikarstwo też.
Znaczy nie, widzę się, bo to jest tak, że właśnie wiele osób się dziwi, dlaczego z jednej strony politologia, a z drugiej strony informatyka. Ale ja wychodzę z tego...
A dlaczego jeszcze dziennikarstwo? Pan jeszcze, też, jeszcze, czasami, czasami jeszcze pan realizuje program i to
ale
jeszcze jak?
Ale to jest tak, że... Co z tego, że ja napiszę coś dobrego, że coś dobrego nagram, skoro nikt tego nie będzie słuchał? Na informatyce nauczę się, jak to umieścić w internecie na przykład, a dzisiaj przyszłość to jest internet. I tam mogę właśnie umieścić to, gdzie chociaż jedna, dwie osoby przeczytają, to już będzie coś.
I kto pana ostatecznie tu pchnął?
Ostatecznie opatrzność Boża.
A rodzice się zgodzili?
Tak, zgodzili się.
Nie mieli wyboru.
Syn postawił rodziców przed faktem dokonanym.
Ale pan był jeszcze przedtem w dobrej szkole katolickiej.
Nie, to bracia moi są. Ja chodziłem do zwykłego liceum ogólnokształcącego. Bracia są w niższym seminarium duchownym pod Płockiem w Sikorzu.
To jest nie tylko to kapłaństwo, tylko w ogóle.
Nie, to tak. Nazwa jest tradycyjna, bo to jest szkoła z ogromnymi tradycjami. Tak. I dlatego sobie zostawili w nazwie.
I dlatego bardzo do ważnego momentu doszliśmy. Teraz po chwili muzyki przedstawimy, jakie są kierunki na naszej uczelni, dlatego że niektórzy pytają, boją się, że to jest seminarium duchowne.
Telefon będzie jakiś.
I mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli odbierać telefony, bo niektórzy myślą, że u nas wykładają sami księża i że tutaj właściwie jest przygotowanie do seminarium. Nie, to jest normalnie...
Ale staramy się o dobrą kadrę, proszę państwa. I będziemy jeszcze bardziej. Dlatego mówię, uczelnia to są też pieniądze. Ja tu muszę o tym też chciałbym powiedzieć, bo trzeba zapłacić profesorom i trzeba i dom, żeby był, i żeby ogrzewanie było, i żeby wodę zapłacić, i posprzątanie. No wszystko, bo studenci posprząta u siebie, ale on musi uczyć się. To musi wszystko być. I trzeba na to też środki. A trzeba byłoby jeszcze, marzę o tym, żeby zwłaszcza biedni mogli studiować. Jak to zrobić? Ileś pieniędzy żeśmy już znaleźli, ale jeszcze za mało. Żeby tym ludziom pomóc, bo to jest przyszłość. To jest przyszłość. Uważam, że na pewno jakaś część wyjdzie porządnych. Na Jana Pawła II pracowała Polska prawie 1000 lat. I jeden z 1000, proszę bardzo, lat papież i to taki. To przecież trzeba siać i robić wszystko i będzie, proszę państwa. No, ale to zależy od was. Od was wszystkich. A ja tylko jeszcze bym tyle powiedział, że widzieliśmy to od samego początku. Radio powstawało i wtedy pamiętam rozmowy z panem, tu jeszcze nie było chodnika nawet żadnego, tylko takie wydeptaliśmy sobie ścieżkę. Tu jak deszcz zaczął padać przy radiu, to było, to było. I z panem doktorem Korzuchowskim chodziłem, rozmawiałem i on mówi, uczelnia. Mówię, tak, proszę pana, ale my nie mamy nawet gdzie tego zrobić. Pomieszczenia nie mamy, nie mówiąc o ludziach i o środkach, bo nie było nic. Mały domek parterowy i tylko to było taka kurza stopka albo jedna, taki betlejemka. Ja mówię, Matko Boża, pomóż i tak dalej. I idziemy dalej. Byśmy to szybko wszystko zrobili. Bardzo szybko. Ale to trzeba pomocy. Ja mówię, tyle milionów Polaków i tych bogatych, jak ci bogaci niechby tyle zła nie robili, tylko pomogli tutaj. Byśmy szybko pomogli, zrobili stypendia, byśmy dali, studia byłyby za darmo. Dlatego dziękujemy tym, którzy pomagają. Myślę o Toronto, tam pani Iwona Zawadowska, niezwykła jest, gromadzi tych ludzi, ksiądz Chmurzyński, inni w Kanadzie, w Stanach. No i tak, żeby ci Polacy myśleli, zrób coś dobrego. Codziennie zrób coś dobrego. Wieczorem, jak kładziesz się spać, czy ja zrobiłem coś dobrego dla innych, dla potrzebujących. I dla młodzieży. Dla przyszłości.
A przypomnę państwu, że w audycji W czasie wzrastania dzisiaj gości w państwa domu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z tematem uczelnia, która kształci i wychowuje. I w tym momencie doszliśmy do dobrego momentu, byśmy po chwili
jest
muzyki...
Ojcze, były prowincjał, który wtedy stawał przy nas cały czas. Tak, i siedzi, i patrzy, i prowadzi teraz ten program. I muszę powiedzieć, kochani, były różne zakusy. I na uczelnie też... ja nawet nie wiem wszystkiego, kto do ojca nie przychodził wtedy i żeby tą drogą nam nóż w plecy wbić, skończyć z nami, prawda? a ten nie widział cały czas i jasno stawał. I dlatego, słuchajcie, to tylko razem. Ja mówię tu, korzystam z okazji, ludzie, Polacy, jak chcecie to razem i kształtować młodzież. Nie podoba nam się wiele, na przykład tego, to co się teraz dzieje. Kochani, te partie są przeminą. Trzeba się brać już myśleć na 5 lat do przodu, na 10 lat, na 20 lat. I popierać dobre kształcenie, dobre uczelnie. I właśnie młodzież, dlatego widzisz dobrą młodzież? Widzisz gdzieś to podpowiedź, tak jak pani Ewelinie, ta znajoma mamy podpowiedziała. Czy komuś tam jeszcze, prawda? Podpowiedz. I do przodu. Alleluja, i do przodu. Pchać się.
Ojcze, przysłuchuję się, ojcze, też rektorze, przysłuchuję się. Nie tylko dzisiaj, ale też i patrząc na właśnie na kadrę wykładowców, profesorów, ale też i ojciec, na młodzież. Naprawdę bierze radość. Tam. A to jest szczególne też doświadczenie i zaszczyt, że mogę właśnie z młodzieżą też teraz bezpośrednio współpracować poprzez wykłady, słuchać ich też, bo są bardzo mądrzy. I właśnie, owszem, też się uczę, bo na informatyce powiedzieli, po co ta etyka, prawda, dziennikarska, takie było pytanie na początku, ale na koniec semestru troszeczkę chyba zdanie zmienili.
Przynajmniej niektórzy.
Dlatego warto, żeby za chwilę po prostu powiedzieć, że nasza młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się uczelnia jest dobrą propozycją kształcenia i wychowania dla młodych ludzi, a jakie propozycje dla was wszystkich, drodzy młodzi radiosłuchacze, mamy, o tym za chwilę powie pani prorektor. Wszystkich młodych, którzy tego wieczoru są razem z nami, słuchając Radia Maria, informacje, jakie kierunki kształcenia odnajdziecie, drodzy, na naszej uczelni.
Drodzy maturzyści, w naszej uczelni dajemy możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy na następujących kierunkach kształcenia. Na studiach pierwszego stopnia, czyli licencjackich, mamy następujące kierunki. Politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo. I na każdym kierunku jeszcze są specjalności. Na kierunku politologia mamy dwie specjalności, mianowicie polityka społeczna i ludnościowa oraz polityka międzynarodowa. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tutaj jest specjalność kultura medialna. Kulturoznawstwo, bardzo atrakcyjne specjalności, kultura audiowizualna i turystyka kulturowa.
To były mamy, studia tak, pierwszego stopnia pierwszego licencjackie.
Pierwszego stopnia licencjackie, jeszcze też mamy studia pierwszego stopnia inżynierskie i tu zapraszamy na kierunek informatyka. Mamy dwie specjalności, techniki multimedialne i grafika komputerowa. Również mamy studia drugiego stopnia, czyli takie, które są, można zdobyć tytuł magistra.
I tutaj przedstawicieli już tego kierunku studiów, tego stopnia mamy. Wszyscy nasi studenci są studentami studiów magisterskich.
Tak, więc jest to kierunek politologia i tutaj dwie specjalności: polityka społeczno-ekonomiczna i komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Oprócz tego,
Pani rektor, jeszcze ja bym powiedział tyle, że 3 lata licencja to jest początek.
Tak.
I właściwie najlepiej, żeby kontynuować, bo wtedy on nabierze więcej z tego skarbca. A jak pójdzie później gdzieś, nie wiadomo, do jakichś marksistów, do jakichś pseudo, przepraszam, jakichś... To
może się
dużo traci
właśnie.
Kontynuować u mistrzów.
Jak najbardziej. Zachęcamy właśnie tak, żeby 5 lat na danej uczelni kontynuować naukę, wtedy można zdobyć wykształcenie w pełni.
A dzisiaj mówimy też uczelnia, która kształci i wychowuje. 5 lat to jest też taki dobry okres na szlifowanie swojego człowieczeństwa.
I charakteru właśnie. Oprócz tego jeszcze nasza uczelnia proponuje studia podyplomowe, to są studia jednosemestralne, zasady wykorzystania funduszy unijnych i dwusemestralne, następujące kierunki, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne, oraz też atrakcyjny nowy kierunek polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza. Jeszcze też studia podyplomowe 3-semestralne, to jest zastosowanie informatyki w dydaktyce, szczególnie skierowane dla nauczycieli.
A wszyscy młodzi ludzie, ale także i starsi, bo czytają książki i zachęceni przez ojca dyrektora sięgają do internetu, mogą odnaleźć adres internetowy naszej uczelni www.wskim.edu.pl. Jeszcze raz. www.wskim.edu.pl. I na tej stronie, drodzy Państwo, znajdziecie wszystkie informacje na temat właśnie przed chwilą przedstawionych przez panią rektor kierunków studiów, możliwości edukacyjnych, jakie dzisiaj daje nasze uczelnia.
Jeszcze uczelnia robi bardzo interesujące sympozja, konferencje. Proszę Państwa, na takim sympozjum macie zgromadzonych od razu wielu profesorów. Teraz na przykład na KUL-u o terroryzmie profesorów i często się jedzie do jednego profesora, a tu macie iluś i to często z różnych stron świata. To są takie... I to korzystać z tego, to bardzo są takie zastrzyki. Powiedziałem, takie dawki skondensowane. A oprócz tego mamy ciekawy pierwszy raz akademickie spotkania z mistrzami przez internet, ale na tym to polega, że nie tylko jest to gadu-gadu, czy czat, czy jak to nazywają, prawda? Ale można rozmawiać z mistrzami. Na jakiś czas przed, chyba w czwartek, pojawia się wykład.
Tak jest.
Ma się hasło. Można ten wykład przesłuchać, można parę razy go przesłuchać, przyswoić go sobie, notatki porobić, a później rozmowa z tym właśnie wykładowcą, to już w soboty, i można rozmawiać. Można podnieść rękę, wszystko na ekranie się pokazuje. Tak, no to jest bardzo ciekawe. To jest pierwszy raz. Nawet nam spoza Polski robili dla nas specjalnie możliwości, bo chodzi o kilkaset ludzi, żeby można, kilkaset ludzi równocześnie bierze udział w tym.
Takich mamy dobrych informatyków u nas, że ten projekt jest zupełnie nowy i specjalnie stworzony też dla nas. Tak. A jaką ważną rzeczą jest móc po wykładzie porozmawiać z profesorem, to taki przedsmak tego mamy dzisiejszego wieczoru, kiedy razem z nami jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, który wyjaśnia nam sprawy i dopowiada rzeczy, które chcielibyśmy bardziej zrozumieć i dopowiedzieć. I już teraz, proszę Państwa, myślę, że jest bardzo dobry moment, żeby oddać też możliwość... Tak,
jeżeli ojciec rektor jeszcze bym powiedział, no właśnie dziennikarze. Dziennikarz ma być sługą prawdy. Zobaczcie Państwo, jakie jest dziennikarstwo. Ja się dowiaduję, na przykład na niektórych uczelniach uczą dziennikarzy, jak manipulować. Tylko liczy się cel. Cel, który każe ten chlebodawca zrealizować. Ten, który mu płaci, temu dziennikarzowi. Cel, a nie głoszenie prawdy. Dziennikarz ma być sługą prawdy. tylko prawda nas wyzwoli. Prawda, dobro i piękno. Te trzy. Prawda, temu powinniśmy służyć, to wtedy jakieś... To jest jedno. Tak samo polityk. To, co widzimy, to jest często zaprzeczeniem polityki i ludzie się zniechęcają. Trzeba, żeby jak najwięcej było właściwych ludzi, począwszy od gminy, od wioski, miasteczku, wszędzie. Wszędzie ci ludzie w urzędach, w samorządzie, w radach różnych i tak dalej, prezydenci miast. To wszystko. I ja marzę o tym, żeby Polacy wreszcie zmądrzeli i zaczęli działać.
Ale też ważna rzecz, kulturoznawcy.
Oczywiście,
to znaczy ludzie,
ale kulturoznawcy, którzy... ma się turystyka, prawda? Tutaj właściwie poprowadzić turystów. Proszę popatrzeć, nie będę mówił teraz, no, jak przez turystykę oddziaływują niektóre kraje na ludzi, na gości spoza swojego kraju. To jest już forte, przez kulturoznawstwo formuje się ludzi.
A chodzi nam też o kulturę łacińską, zachodnioeuropejską, tę wyrosłą z podstaw właśnie filozofii greckiej.
I naszą polską także. I w ogóle wszystko, żeby rozumieć tę kulturę, o co tu chodzi. No i informatyka, czyli współczesność, współczesne techniki.
Najnowocześniejsze, ale znowu informatyk ukształtowany w swoim człowieczeństwie, żeby pokazywał piękno, a nie brudy w internecie na przykład.
Tak.
I już teraz, proszę Państwa, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do rozmowy z nami. Chcielibyśmy zaprosić do rozmowy oczywiście w temacie naszej dzisiejszej audycji, a przypomnę, mówimy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, uczelnia, która kształci i wychowuje. I nasze pytanie do Państwa jest takie, czy młody człowiek, który jest już studentem, potrzebuje jeszcze wychowania? Czy zadanie to spełniają dzisiaj uczelnie w Polsce? I jakim kryterium kierujesz się ty, myśląc o studiowaniu? Czy bierzesz pod uwagę wychowanie?
Naszym słuchaczom, a szczególnie młodym słuchaczom, przypominamy numery do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej 655-23-55, dla Polski Południowej 655-23-56, kierunkowy 056 oraz z zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunkowy z Europy 004856, a ze Stanów Zjednoczonych 011485056. Zapraszamy.
Już się do nas ktoś dodzwonił. Słuchamy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze Maryja.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof z Wrocławia. Dzwonię, bo ta audycja jest bardzo wartościowa i chciałem pozdrowić wszystkich w studio. I chciałem również pozdrowić księdza, pana profesora, który tak pięknie zaczął na początku audycji mówić i z pełnym szacunkiem dla wszystkich słuchaczy i w studio, co są, chciałem poprosić po prostu ojca Tadeusza, żeby może mniej troszeczkę mówił o rzeczach, bo tam naprawdę były bardzo ciekawe tematy.
Panie Krzysztofie, tak? My tu moderujemy, proszę pana, i wiemy, o co nam chodzi, a to tak, jak będzie, wie pan, jak 38 milionów ludzi będzie nam mówiło, co my mamy robić, to my nic nie zrobimy. Radzę się wziąć do roboty.
Szczęść Boże.
Mamy następny telefon.
Ja panu profesorowi nie przerywałem, tylko pan powiedział swoją kwestię i ja powiedziałem. A to tak, to ty pisz polisz, prawda?
Prosimy bardzo, mamy następny telefon.
Halo?
Tak, szczęść Boże, jest pan już na antenie?
Antoni z Opola.
Szczęść Boże, panie Antoni.
Proszę ojców, ja troszkę w innym temacie, ale nie mogę się dodzwonić. Ja
ale nie, proszę ale pana, dzisiaj ja specjalnie jesteśmy
audycja. Nie mamy nic innych tematów, dziękujemy. Nie inne tematy, tylko...
Chcemy dzisiaj rozmawiać na temat kształcenia i wychowania. Po to się tutaj spotkaliśmy, po to jest z nami dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Są władze uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Są studenci naszej uczelni. Rozmawiamy o tym, że potrzebne są dzisiaj uczelnie, które nie tylko kształcą, ale wychowują także.
Twoich rąk.
Państwa w oczekiwaniu na telefony od Was, to my sami wykonaliśmy teraz telefon. Zadzwoniliśmy do pana Stanisława Kani, to jest rodzic naszych studentów. Pan Stanisław ma tutaj na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej trzech studentów, troje dzieci. Pan magister Paweł Kania skończył studia, studiuje córka Małgorzata, studiuje syn Piotr. Czy to przypadek? Szczęść Boże, panie Stanisławie. Serdecznie pozdrawiamy tu ze studia w Radiu Maryja w Toruniu.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Cieszymy się bardzo, że możemy tego wieczoru się dodzwonić. Po prostu chcielibyśmy postawić to pytanie, panie Stanisławie. Czy państwo postawiliście waszym dzieciom warunek, że jeżeli chcą studiować, to jedynie w Toruniu? Dlaczego wasze dzieci wybrały naszą uczelnię?
No, warunków raczej nie stawialiśmy. Ja może na początku tylko chcę najpierw pozdrowić ojca rektorze, ojca dyrektora, założyciela. Gorąco serdecznie chcę pozdrowić i chcę również pozdrowić pana profesora, który był promotorem pracy magisterskiej mojego syna Pawła. Chciałem za to podziękować gorąco serdecznie. Pozdrawiam również wszystkich studentów tam i panią prorektor. Ja może bym jeszcze przedstawił moją rodzinę szerzej. Mam żonę Teresę, mamy 5 dzieci. W tym, no jak już ojciec rektor wspomniał, troje kształci się właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ogromnie radzi jesteśmy, że nasz syn jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Także dla nas to jest taka pewna duma. A my sami, tu mi żona podpowiada, że nasze dzisiejsze spotkanie z ojcem rektorem i z panem profesorem, w ogóle to jest spotkanie właśnie z mistrzami i my się sami tu ubogacamy, uczestniczymy w tej szkole mistrzów.
Panie Stanisławie, jak to się stało, że po kolei trójka dzieci wybiera szkołę w Toruniu, choć do Torunia macie przecież daleko?
Tu raczej to nie była taka jakaś decyzja taka, powiedzmy, jednoznaczna i jakaś krótka. Tu trzeba byłoby króciutko przypomnieć może trochę współczesnej naszej historii, bo po przemianach w 89 roku, no myśmy czekali na taką Polskę inną, Polskę z duszą, gdzie byłyby inne wartości. Wtedy Paweł rozpoczynał szkołę podstawową. Ja pamiętam, jak z żoną cieszyliśmy się ogromnie z tych zmian, że będzie nareszcie normalnie w szkołach, że będzie, nie będzie tego zakłamania. Głośno rozmawialiśmy o tym z naszymi maluchami wtedy. No i to był początek tego wykluwania się innego życia już w naszych rozmowach wieczornych z dziećmi. Okazało się, że te zmiany, które no, chcieliśmy zachęcić dzieci, nie poszły w naszym kierunku, nie poszły no, z naszymi oczekiwaniami. A my sami już wcześniej należeliśmy do wspólnoty domowego kościoła, co się wiązało z wspólnymi wyjazdami na różne rekolekcje wakacyjne. I tam następowało jakby formowanie naszej całej rodziny. Nie tylko rodziców, bo również to z dziećmi były wyjazdy. Stąd też tu już był początek tej takiej zdrowej formacji rodzinnej.
I kiedy dzieciaki dorastały, kiedy rozpoczynał się czas decydowania o studiach, to pojawiło się w nich to pytanie, jaką uczelnię wybrać, tak?
No na pewno te, ja na przykład dzisiaj, gdy widzę naszą Małgosię, która prowadzi ten cykliczny program w Namiocie Słowa, to widzę to jakieś biegłe poruszanie się po Biblii właśnie zasługą oazy, gdzie tam liturgia godzin i inne tego typu prace były na porządku dziennym. Stąd też tam się to zaczęło wykluwać.
Czyli szukaliście uczelni, w której dalej dzieci mogłyby kształtować też swoje chrześcijaństwo, swój charakter w tym kierunku, ale kto odnalazł tę uczelnię?
Ale myślę, że nie tylko chodziło o chrześcijaństwo, o charakter, bo to nie jest też zakon. W zakonie też trzeba jeszcze być fachowcem w czymś, prawda? I myślę, że o to też chodziło, bo państwo, ojcze rektorze, co zauważyłem, kiedyś był tutaj pana syn, ja tak go zapytałem na praktyce, to jeszcze przed licencjatem.
Tak. Mówię, zobaczył proszę, dokumenty na studia.
Złożył do nas dokumenty i wyjechał gdzieś, zniknął.
Już od pierwszej praktyki, tak. On później pisał pracę, on później napisał artykuł do naszego dziennika, moje pierwsze praktyki studenckie w Wyższej Szkole Kultury.
Nie, ale to jeszcze coś innego było. Wie pan, to było, wtedy go zapytałem, no jak się pan to czuje i tak dalej. I mówi, że on papiery składał wcześniej, ale nie miał pieniędzy i pojechał do Londynu. I przekonuje się, mówi, i gwarantuje. Znaczy, i mówię, i co zobaczyłem w Londynie? Trochę zarobiłem pieniędzy, ale zobaczyłem, że wszyscy będą mieć samochody. Ale do mycia. Pamiętam, ale zaraz jeszcze jedno. I pan był też tam w tym Londynie. Razem żeście pracowali. Tak, prawda? Tak. I pan wyjeżdżał z rodziny, żeby zarobić na dzieci tutaj. I to. A z jakiej? Wy jesteście z niedużej miejscowości.
To jest mała miejscowość Leszczyny pod Kielcami. Ojcze dyrektorze...
No właśnie, czyli z małych miejscowości. Trzeba szukać w małych miejscowościach ludzi. Tam są porządni ludzie. Też.
Ojcze dyrektorze, to jest taka prawda, ten fragment życiorysu Pawła, który się bardzo przydał, bo faktycznie tam otrzymał samochód. Pierwszą pracą to był, dostał samochód do umycia. Ale ja jeszcze wróciłbym, co skłoniło nas do tego, że dzieciaki, może to skłoniło dzieci, że one, bo naszego wpływu takiego mocnego nie było na to, że wybierajcie tę czy inną uczelnię. Piotr, obecny student pierwszego roku, on próbował już w tej chwili w Uniwersytecie Świętokrzyskim tam i po pierwszym roku abdykował i przeniósł się do Torunia. Bo cóż, on miał okazję wielokrotnie, taka motywacja. To jest to, że miał okazję wielokrotnie przysłuchiwać się tym naszym rodzinnym, nazwę to rozmowom niedokończonym, o wszystkim, o filozofii, o pisie, teologii, Mawyszu, o wszystkim rozmawialiśmy i on po prostu tym się karmił. I później wybiera sam, decyduje o uczelni, a nas to wszystko po cichu cieszyło, że właśnie te decyzje podejmowały dzieci troszeczkę tak by odpowiedzialnie już. Mamy jeszcze syna, który jest obecnie w liceum, jeszcze najmłodszy, i on też jakoś jasno tak widzi to, no ja to nazwę tak brzydko, prostactwo dziś ludzi rządzących, czy jakąś taką niekompetencję. I myślę, że tutaj jego właściwie kiedyś wybór, o ten jego wybór z żoną możemy być zupełnie spokojni.
A dzisiaj, panie Stanisławie, jak już studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wracają do domu, to cieszą się, że mogą tu studiować?
Ogromnie. Ja mówię, że nasze rozmowy...
Ale jak wy to robicie teraz? Jak wy ich teraz postrzegacie?
My się ubogacamy tym. Nasze rozmowy niedokończone tu wieczorami, to właśnie są, tak jak mówiłem, o filozofii głównie, jak jest Paweł i o wszystkim, nawet o Małyszu i o teologii. Także nas ubogacają. Ponadto już samo słuchanie Radia Maryja, niekoniecznie będąc studentem, to już jest dla nas taki mały uniwersytet, czego doświadczamy i to nas ogromnie jakoś ubogaca. A jest trudno, na pewno, ogromnie trudno w takich różnych kierunkach i dziedzinach, gdzie no, doświadczamy różnych przeszkód, kłód, które no, jakieś tam siły mniej określane, czy wyżej nieokreślone rzucają nam pod nogi, dlatego potrzeba nam wytrwałości. Może ja bym tak króciutko na koniec chciał prosić was, kochani moi drodzy, zwłaszcza studentów i wszystkich posługujących tam w tym wielkim dziele Bożym, o szczególnie moje kochane dzieci, żeby niech kochają Boga, ufajcie Mu i niczego się nie lękajcie, bo obecny stan jest ciężki dla ludzi, ale nigdy dla Boga. No, ja bym to zakończył. Alleluja i do przodu.
Panie Stanisławie, to jeszcze ja się odezwę imieniu Gosi chciałam pana bardzo serdecznie pozdrowić i całą rodzinę, która pewnie tam słucha naszej audycji, bo Gosia powiedziała: Agnieszka, pamiętaj, pozdrów mojego tatę.
Także ale mamy chyba też nie. całą rodzinę.
To ja go tak, tak. serdecznie pozdrawiam jeszcze raz was wszystkich.
Ale Piotr też chyba pozdrawia i Paweł też, także trzeba już...
Na pewno się dołączają.
Paweł niedługo bierze ślub, prawda?
Oj, tak,
już
myślę, że się...
w tym miesiącu.
My z żoną mieliśmy już okazję być w Toruniu, oglądać, zwiedzać kampus akademicki wraz z całym swoim zapleczem wielorakim, który służy rozwojowi nie tylko ducha, ale również i ciała. I mi się wydaje, że to jest właśnie takie bardzo potrzebne, gdzie te dwa skrzydła są, i wychowanie, i nauka. To tak jak ta wiara i nauka muszą mieć dwa skrzydła, tak samo i tu i nauka, i wychowanie, to, które jest tematem dzisiejszego spotkania, one też muszą mieć dwa skrzydła. I byliśmy zachwyceni tym kampusem akademickim i uczelnią, którą z żoną...
No chcemy robić więcej, wie pan, ale nam najpierw pani Kudrycka... No zresztą to jest wszystko rodowód.
Dokładnie znamy te tematy, ojcze dyrektorze.
To nam ucięła, a teraz i Tusk, także umila nam życie, ale wierzymy, że naród pomoże.
Ufamy Panu Bogu i nie lękamy się dlatego i myślę, że ten stan taki ciężki nie jest dla Boga nigdy ciężki, a dla ludzi to my sobie tu z Panem Bogiem poradzimy. Jeszcze raz mówię, aleluja i do przodu.
Panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękujemy za tę możliwość na żywo porozmawiania na antenie Radia Maryja tego wieczoru, właściwie tej nocy, i dziękujemy serdecznie Panu i Pana małżonce. Szczęść Boże, dobrej nocy. Pozdrowimy także wszystkich studentów. I pana magistra. Szczęść Boże, dziękujemy za tę rozmowę. A do nas ktoś się jeszcze dodzwonił, więc poprosimy. Przypomnę, drodzy Państwo, że rozmawiamy w ramach audycji Czas Wzrastania o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o uczelni, która nie tylko kształci, ale także wychowuje. Poprosimy. Kto się do nas dodzwonił?
Witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta. Ja jestem absolwentem uczelni toruńskiej. Witam bardzo
serdecznie. Z Hamburga, pani Elu, prawda?
Wszystkich zacnych gości. Kilka lat temu ja byłam słuchaczem podyplomowego dziennikarstwa i muszę powiedzieć, że ta uczelnia szczególnie jest mi bliska, bo ta uczelnia ma to coś. To coś, czego nie mają inne uczelnie. Jest w tej uczelni wspaniała atmosfera. Ja nie mówię, żeby się komukolwiek podlizać. To absolutnie ani ojcu, ani nikomu, kto tam jest.
A wykłady z panem profesorem Kieresiem były?
Tak, oczywiście, no były egzaminy nawet. I ale wtedy rektorem to był ojciec. Nie było jeszcze właśnie obecnego rektora.
To teoretycznie. Tam pani doktor Lucja Łukaszewicz, to ona.
I proszę ojca, i muszę powiedzieć, wykładowcy mają w tej uczelni, wykładowcy mają czas dla studenta. Każdy student może podejść do wykładowcy, do pana profesora, do kogokolwiek i mają czas, żeby porozmawiać. Nie tylko na temat wykładu, konkretnego tego przedmiotu, ale student ma problemy nie tylko z danym przedmiotem. Student ma problemy wszelkie. Ale przede wszystkim ja jestem zbudowana studentami, których tam spotykam. Obserwowałam studentów. Oni mają duszę. I przed egzaminami jest atmosfera jak w każdej uczelni. Napięta. Ale tam prócz tej napiętej atmosfery jakiś spokój jest. Ja nie umiem tego określić, ale to jest cudowna, piękna, wspaniała uczelnia. Ja może teraz właśnie po raz pierwszy mam tą możliwość, proszę ojca, że naprawdę publicznie dziękuję za to, że cały rok mogłam przebywać wśród was i mogłam zbudować się i mogłam dużo wynieść tego, co mi wnętrze w tej chwili podpowiada, to, że duchowo wzrasta.
Pani Elu, jeżeli można tak w pani wpaść, ale ja, jak tak panią pamiętam, to pani ma w sobie sama bardzo dużo takiego ognia i chciała, i no, to jest, pani jest takim człowiekiem niezwykłego życia. Tak bym powiedział, to jest pierwsze. A drugie, takie prywatne pytanie, jak zdrowie, dobrze?
Tak, tak.
Naprawdę? Wszystko dobrze.
Czyżby ojciec prorokiem?
Nie, no bo ja... Tak, bo wiem, że w pewnym momencie były pewne niepokoje.
No były, ja ale walczę.
To było parę lat temu i
tak, walczę.
Pamiętam. Dziękuję.
Proszę ojca, no w każdym bądź razie naprawdę ja
i w Hamburgu się to przydaje też, czy nie? Być. W Hamburgu to się też przydaje?
Proszę ojca, tak, ja bardzo dużo...
Pani i w Polsce, opiszę. I w Hamburgu.
A nawet tak. Już książkę wydałam i i muszę się pochwalić.
To proszę nam przysłać, no.
Chyba zrobię to.
Dziękuję.
No, chyba zrobię.
Wszystkiego do, dla całej rodziny.
Jeszcze raz.
I dla wszystkich przyjaciół.
I rektorze. I naprawdę dziękuję i zachęcam wszystkich po to, żeby to nie tylko idzie o zdobycie dyplomu, ale idzie o całą taką formację.
Pani Elżbieto, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, nie z Polski, z zagranicy, to znaczy, że nasza uczelnia też ma oddziaływanie już na Polaków, rodaków rozsianych po całej Polsce, po całym świecie nawet. Ale teraz, proszę Państwa, pozwoliliśmy sobie wykonać jeszcze jeden telefon. Do osoby już wspomnianej przed chwilą na antenie Radia Maryja przez ojca dyrektora. Mówimy dzisiaj o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jako uczelni, która kształci i wychowuje. A ktoś
i ta osoba bardzo
tworzył.
Dużo dała, tak. Bardzo dużo dała.
Wykonaliśmy
i daje
telefon
i liczymy na to.
Do pani doktor Łucji Łukaszewicz. Mam nadzieję, że już się słyszymy.
Dawała, prawda?
To halo, szczęść
Boże. Pani rektor też ma życie w sobie.
Pani rektor, przepraszamy najmocniej, że o 23.24 dzwonimy. Mamy nadzieję, że po prostu jest pani razem z nami, z Radiem Maryja, tak, więc jeszcze nie śpi. Tak, że nie
pozdrawiamy Kieksz i cały Poznań.
Pani rektor, przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji pięknego jubileuszu. Chcę to powiedzieć na antenie Radia Maryja.
Niezwykle sędziwego już, tak.
Gdzie tam sędziwy?
Przepiękny jubileusz. Boże błogosławieństwo pani towarzyszy. Przy okazji tego pięknego jubileuszu chcę podziękować z nami tu wszystkimi za lata, w których swoje zdrowie i siły oddawała pani tak ochoczo dla budowania rzeczywistości Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej tu w Toruniu. My dzisiaj zbieramy tego bardzo dobre owoce i po prostu zadzwoniliśmy do specjalisty.
Ojcze rektorze, jeżeli można, to właśnie pani rektor jest socjologiem, ale nie tylko. I ja bym powiedział jeszcze jedno. Pani rektor zawsze kochała po Panu Bogu Polskę. Tak panią odebrałem. To, co się dowiedziałem w stanie wojennym, co pani robiła i nie tylko. I nie tylko. Całe życie służyła ludziom. Tak, tak.
Myślę,
to było piękne. I pani dyrektor, nie będę teraz mówił na antenie, musiała też wielkie ceny zapłacić za poglądy. Czyli znowuż osobowość.
Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, że mogę dzisiaj podziękować ojcu dyrektorowi, czyli rektorowi założycielowi uczelni. I panu profesorowi Kieresiowi, nowym władzom, serdecznie pozdrawiam studentów. Niezwykle uważnie staram się śledzić, co się dzieje w uczelni, czyli ciągle się z nią identyfikuję. I jakieś tam mini zadania ojciec dyrektor mi przydziela. Nie zawsze pewnie wywiązuje się z tego, jak należy, bo nie jestem dziennikarzem.
Liczymy dalej na te felietony.
Och, ojcze, właśnie o tym myślę. No, dech mi zapiera sam rozmach uczelni. I to jest coś, co będę koło wszystkim powtarzała. Także szczęść Boże. Niech się dzieje tak, aby istotnie, ojcze dyrektorze, nie tylko jedna wybitna osoba, bo ja wierzę, że tych osób będzie bardzo wiele, że statystycznie rzecz biorąc, ojcze, to musi być 5, prawda, na 100, prawda, statystycznie. Ale to bardzo mylące, bo istota rzeczy nie polega na dodawaniu, na liczeniu procentów. Także, że wyrazy ogromnego szacunku za ciężką pracę, za znoszenie klimatu społecznego jakże przykrego. I no, te wszystkie awantury dookoła statusu wyższych uczelni w tej chwili, prawda, Jagiellonka ma problem. Żenujące, porażające. Myślę, że istotnie, jak pan Kania powiedział, z przyjemnością usłyszałam głos człowieka, który właśnie pokonuje ogromny wysiłek. No, to jest troje dzieci w prywatnej uczelni. Sam migruje za pracą. Za tym, żeby się w ogóle z rodziną utrzymać. Tam jest pięcioro dzieci. Mam nadzieję, że przyjdzie kolejne, czwarte dziecko do uczelni. To jest piękny dowód, co się w tej naszej uczelni dzieje. Ten zaimek dzierżawczy, moja uczelnia, nasza uczelnia jest bardzo piękny. Tak jak pani Elżbieta mówiła przed chwilą. Tak, to wielka sprawa, to wychowanie, no bo ja już jestem starym belfrem, dydaktykiem, to wiem, że to jest prymarna funkcja uczelni, ale właśnie ta funkcja wychowawcza, jeśli tego nie ma jakości, nie ma istoty rzeczy, bo ilekroć, przepraszam, że tak emocjonalnie, ale nawet najlepszy człowiek, jeśli mówi tylko o faktach, nie wnika w istotę, no to co to daje? Właśnie ten mój wiek upoważnia mnie do takich refleksji, że bez rozumienia istoty rzeczy niewiele sam status wiedzy, choćby był najwyższy, nie wystarcza w życiu, kiedy się zwłaszcza sumuje to życie. Także bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze.
Pani rektor, to nie tylko, tu są mistrzowie, tu jest pan profesor,
profesor,
którego mam wielki szacunek, był ojciec prowincjał, a dzisiaj obecny ma imieniny, też go pozdrawiamy, Ryszarda. Tak, no i jest ojciec rektor, który ma też dużą praktykę, studia w Polsce, ale i w Niemczech. Tak. Też ma, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, też może porównywać. Także mamy, rektor jest, no jest, ja powiem tak jeszcze, jest perfekcjonistą, pani rektor.
Ja nie wątpię, ojcze dyrektorze.
No i studenci, pani prorektor jest, tak, i ci nie,
tak,
i ci studenci,
tak.
Którzy, tak, ale my dziękujemy, pani rektor. Naprawdę wtedy, gdy było bardzo trudno, pani przyszła i...
To jest zbyteczne, ojcze, ale...
Co zbyteczne?
Cieszę się, że mogę życzyć wszystkiego najlepszego.
Pani rektor, a pani pozwoli, że drogą Radia Maryja tego umiłowanego i szanowanego i cenionego przez panią prześlemy teraz muzyczny upominek z słowami wdzięczności za tworzenie naszej uczelni do dziś.
I piękny głos śpiewa,
i na jubileusz,
który się nie może, ten głos, nie słychać go w TVP,
którego,
czy w
na jubileusz, który chcemy uczcić.
Bardzo dziękuję.
Piękny głos.
Jeszcze raz wyrazy szacunku. I ojcze, jak ludzie piszą do ojca te listy różnego rodzaju i tam się powtarza takie określenie, to jest ktoś na nasze czasy.
O Boże, kto?
Prawda?
To,
ojcze, ja jestem daleko od
skrzydzenia. A co za listy? Ja o niczym nie wiem. Co
bo czasami bardzo ciężko znosiłam ojca wymogi.
Jak naprawdę? Ja jestem taki delikatny.
Pracowałam z kimś tak wymagającym, prawda?
Ja jestem wymagający?
Tak, niezwykle, no ale dajmy
pokój.
Oj tak,
to jest ktoś,
oj tak.
Ale przede wszystkim od siebie.
Dziękować Bogu, że ten ktoś istnieje obecnie w Polsce.
Ale pani rektor, żeby wszyscy Polacy się wzięli. Mnie nie żal pani Polski? To, co się dzieje. Dla
proszę
mnie to jest...
Ojca,
to się płakać chce, mówię, ale może Polacy zmądrzeją.
Ale...
I się zorganizują jakoś, bo to jest dla mnie to, co się dzieje. To też woła, żeby kształtować dzieci i młodzież. Kto myśli daleko do przodu,
tak,
kształtuje dzieci i młodzież.
Jest to bardzo piękne powiedzenie.
I do dobrych uczelni.
Właśnie, tak. Bardzo piękne.
I to, co pan właśnie, ten pan Kania robi, to takich rodziców jest więcej.
Ojcze, też wszystkim rodzicom jest ciężko.
Niedojrzałych, to są usiłują rządzić nami obecnie, jest też wielka i nie należy tego lekceważyć. To wielka armia jest. I to jest przerażające właśnie, że wyszli teraz jak hydra wielogłowa, że to jest porażające.
No ale to co z Uniwersytetem Jagiellońskim przesłać teraz? To jest podobnie jak z nami. Uczenie się rozwija to czas uczeń. To są takie... Ale komuniści tacy nie byli, chociaż to jest rodowód komunistyczny. A oni tacy nie byli wtedy przynajmniej, chociaż byli też... Ale oni byli jaśniejsi. To było jasne, a teraz to przychodzi aksamitnie.
Niezwykłe wyrafinowania, przy tym jakaś szczenięcość ogromna. To są przecież młodzi ludzie u rządu i tacy niesmacznie niedojrzali. Tak mówią wkoło moi sąsiedzi, którzy są skazani na to. Wczoraj jednak była bardzo miła sytuacja, kiedy pogasły światła na mojej ulicy i tylko świece się paliły, że byliśmy razem jakoś tutaj taka szczególna więź dookoła Ojca Świętego, prawda? Więź sąsiedzka, tak. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, panie
rektorze. Z Panem Bogiem.
I kiedy się zobaczymy w Toruniu?
Proszę ojca, ja nie jestem mobilna, natomiast...
No to się przenieść trzeba na stałe.
Polecam się pamięci, tak. Dziękuję bardzo.
Panie rektor, muzyczny upominek prosto z Torunia do Poznania.
Orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad, i już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych. Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. To hołtaniec rozpoczął znów swój, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest. Tysiące dusz sprzedanie. Śni, czy
kończy się podarowany nam czas w Radio Maryja, czas w ramach audycji Czas Wzrastania. Mogła dzisiaj gościć w Państwa domach Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w audycji Uczelnia, która kształci i wychowuje. Obecni na tej audycji byli pan profesor doktor habilitowany, pan profesor Henryk Kieresz, pani prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani dr Maria Laska, mówiący do Państwa ojciec rektor Krzysztof Bieliński, a także studenci Agnieszka, Ewelina i pan Wojciech. Prowadził audycję ojciec Zdzisław. Dziękujemy za to bardzo. Chcielibyśmy też modlić się teraz razem z Państwem w szczególnej intencji. W szpitalu w poważnej sytuacji zdrowotnej jest nasza studentka, pani Magdalena Buczek, założycielka.
Madziu, pozdrawiamy cię serdecznie i mamusię koniecznie, panią Pelagię i siostrę Aleksandrę, także ciocię, która przyjeżdżała zawsze, taka dobry człowiek, zresztą wszystkich.
Matkę Bożą, uzdrowienie chorych, prosimy o zdrowie dla naszej bardzo dobrej studentki, dla apostoła Różańca Świętego.
Ojcze Krzysztofie, też dziękujemy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, które z taką troską się opiekują w tej chwili Madzią.
I jeszcze a propos Madzi, to ojciec...
Właśnie rozmawiałem z mamusią 2 dni temu, tak. I tak przypomniała całą historię o swoich urodzin, tak już nie czuła się najlepiej.
Czyli od października.
Od października. Ale myślała, że po prostu jak na zakończenie semestru nie przyjedzie, żeby zdać egzaminy, bo troszeczkę innym cyklem, inny cykl studiów, a prawda z racji też i swojego zdrowia. Ale Madzia się uparła i mówi, ja muszę pojechać do Torunia i z tego co wiemy, wspaniale zdała egzamin.
Pani rektor, jak to było? Czy ojciec rektor?
Tak, Madzia była osobiście na egzaminach i bardzo przygotowana była, na oceny bardzo dobre zaliczyła i jesteśmy bardzo jakby z podziwem
Panie
wspominamy
pan profesor
i życzymy
mówił,
dużo zdrowia.
Pana zdawała?
Tak, telefonicznie.
Telefonicznie?
Tak, telefonicznie.
I jak?
A, świetnie, naprawdę. Znakomicie. No, podziwiałem.
No właśnie, ona pisać nie może.
Tak, tak.
Bo ma to głębokości, to jest wszystko, ale komputerem się posługuje. Mhm. Jest niezwykły, to jakiś niezwykły człowiek. Tak. A co studentki na to? Jak patrzycie na to, Madzie? Ciekaw jestem.
Madzie zawsze tak życzliwie do nas się odnosi, życzliwie się z nami rozmawia i chce z nami rozmawiać i my
chodzi
też bardzo lubimy z nią rozmawiać, bo ona zawsze powie tak mądrze.
Podziwiamy ją bardzo za tą wielką ewangelizację, którą
to znaczy,
już od małego.
Myślę, wielką dojrzałość młodego człowieka. Wielka dojrzałość.
Jak te konferencje mówi, właśnie ja mówię konferencje do dzieci, to ja się śmieję, że to byłyby dobre rekolekcje. Mówię, jak się uśmiecham, mówię, no na konferencję episkopatu nawet muszę mówić, ja tylko oczywiście przesadzam. Tak? Ale naprawdę na poziomie i te, ja kiedyś podejrzewałem, czy to jej ktoś nie pisze. Z jakich książek i tak dalej. I nie. To wszystko sama i nic. Prosimy o modlitwę i tam na Śląsku, w tej klinice.
W Bielsku Białej. Jest na Ojomie. Tak, szpital wojewódzki. Ojcze, między innymi też mogliśmy z ojcem Bolesławem Słotą z nią troszeczkę porozmawiać i z mamusią, siostrą i jeszcze ktoś tam z rodziny był. Mianowicie mówię, Madziu, wiesz, jak my się za ciebie modlimy, cała rodzina i cały w Toruniu, a ona dwukrotnie powiedziała, tak, to jest ogromna dla mnie łaska. I tak dwukrotnie powiedziała, chciała coś więcej, ale też sił nie miała za dużo.
Bo było też, było takie okres, że była nieprzytomna, prawda?
Tak,
ale a teraz jak jest?
Otrzymała sakrament chorych i tak po tym otrzymaniu sakramentu chorych normalnie odzyskała przytomność, także była w stanie rozmawiać. Mamusia cały czas ją za rękę trzymała, się czuła tak
ta
bezpiecznie.
Matka jest bohaterką. Siostra.
Że też to jest wielki dar dla naszej uczelni, obecność Madzi i mamy w naszej uczelni, bo to są osoby, które wychowują.
Tak, i to mamy też niepełnosprawnych w uczelni. Prawda? Także jestem bardzo... No.
Od strony naukowej, ludzkiej, świadectwo dla innych studentów.
Też mówiliśmy, że to cierpienie Madzi to jest też taka intencja o owoce dla Radia Maryja, dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Za te wszystkie dzieła. Bo dla nich żyje i dla nich też choruje.